Klasyka w Polsce. Magazyn muzyczny rozgłośni regionalnych.
Wiosennie witają Państwa z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska. Dziś nie zabraknie akcentów o muzyce najnowszej, ale także spotkamy się ze śpiewaczkami Olgą Pasiecznik i Małgorzatą Walewską. A rozpoczynamy od Katowic, w których jak w soczewce ukazał się obraz polskiej muzyki najnowszej. O czwartym festiwalu prawykonań z dyrektorem Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia Joanną Wnuk-Nazarową rozmawia w Katowicach Stanisław Wiera.
Festiwal organizowany przez Narodową Orkiestrę Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach i którego głównym założeniem jest jak najszersza prezentacja najświeższych utworów polskich twórców, powstał, przypomnę, w 2005 roku z inicjatywy mojego i Państwa gościa, pani Joanny Wnuk-Nazarowej.
Idea naszego Biennale jest prezentacja utworów napisanych przez kompozytorów polskich, w tym również i tych, którzy żyją za granicą, jak też cudzoziemców, powstały w ostatnich 7 latach. Staramy się zawsze zapewnić świetnych wykonawców. W tym roku byli to Urszula Krygier, nasza wybitna sopranistka, Piotr Pławner, skrzypek, Rafał Kwiatkowski, wiolonczelista, harfistka Anna Sikorzak-Oleks. Jurek Dybał, jest to pierwszy kontrabasista filharmoników wiedeńskich. Specjalnie dla niego napisał utwór Krzesimir Dębski, podobnie jak dla Dominika Połońskiego, który po ciężkiej chorobie ma czynną tylko jedną rękę. Na wiolonczelę na jedną rękę napisał Zamuszko, młody kompozytor, utwór. Część kompozytorów to starzy nasze przyjaciele, Zbigniew Bargielski czy Bronisław Kazimierz Przybylski, a też profesor Zbigniew Bagiński w tym roku, który jeszcze nigdy na festiwalu nie był wykonywany. Część to jest mocne średnie pokolenie, silnie zaznaczające się w obecności w życiu muzycznym świata, jak Jerzy Kornowicz, prezes Związku Kompozytorów Polskich, Mikołaj Górecki, jak Grażyna Pstrokońska-Nawratil, Wojciech Widłak, Krzysztof Meyer, który ostatnio więcej czasu w Polsce spędza niż w swojej miejscowości pod Kolonią, gdzie ma dom. Jest takie średnio młodsze pokolenie, jak Aleksander Nowak. Jest młodzież. Niektórzy już u nas byli prezentowani, jak Dariusz Przybylski, czy Zamuszko, czy Justyna Kowalska-Lasoń. Ale też jest bardzo dużo nazwisk zupełnie nowych. Aleksander Kościów, niebanalna postać, człowiek omnibus, który zajmuje się i pisaniem utworów literackich, i reżyserowaniem. Uzdolniony Grzegorz Pieniek, pochodzący z Kamienia Pomorskiego, kończył w Poznaniu u Lidii Zielińskiej kompozycję, a potem we Wiedniu. Silna ekipa ze Śląska, też dotychczas nie prezentowana. Marek Ról-Welarowski, Jacek Glenc, Dariusz Janus. Z cudzoziemców przedstawiamy Zaida Jabri, to Syryjczyk, który jest wykładowcą Akademii Muzycznej w Krakowie. No, tworzy w Polsce, więc uważam, że to też jest muzyka polska. Jest Bettina Skrzypczak, wspaniała kompozytorka polska, od lat zamieszkała w Szwajcarii. Jest Piotr Moss, który od lat żyje w Paryżu. Mamy wypróbowanych przyjaciół. Rzecz jasna, orkiestra nie byłaby w stanie wykonać 7 koncertów, bo stylu się składa festiwal. To jest Kwartet Śląski, zespół śpiewaków miasta Katowice, Camerata Silesia pod wodzą Anny Szostak. Jest zespół Marka Mosia, który się nazywa Auxo i ma swoją siedzibę w Tychach. Zespół założony przez Aleksandra Lasonia, prowadzony przez Szymona Bywalca. Poranek niedzielny miał zawsze taki lżejszy charakter trochę, stąd tam utwór Macieja Małeckiego, Krzesimira Dębskiego. Ja bym nie chciała, żeby to przeciwstawiać, broń Boże, warszawskiej jesieni. Po pierwsze, warszawska jesień to forum międzynarodowe. Obowiązkiem jest prezentowanie właśnie polskiej publiczności najnowszych dokonań kompozytorów ze świata i tam jest taki charakterystyczny rys tego festiwalu, że szuka się tego, cokolwiek by to słowo miało znaczyć, awangarda. Młodzi ludzie teraz się zainteresowali warszawską jesienią i oni jakby interesują się raczej tym, co my ze starszego pokolenia znamy z lat 60., kiedy to Penderecki pisał Tren i Polimorfię. Nasz festiwal nie ma jakiegoś ukierunkowania. Po prostu wyboru dokonują Kwartet Śląski, Auxo, ja dla mojej orkiestry. Orkiestra gra 3 koncerty z 3 różnymi dyrygentami. W tym roku to byli José Florencio, Szymon Bywalec. Inaugurację prowadził nasz drugi dyrygent Michał Klauzer. Więc u nas nie ma preferencji stylistycznych.
Właśnie ten zamysł festiwalu okazał się bardzo celny, ponieważ pozwala zaistnieć kompozytorom może też mniej obecnym na polskiej scenie muzycznej i poznać ich najnowsze dokonania.
To jest szansa dla debiutantów zetknięcia się z Wielką Orkiestrą Symfoniczną. Zawsze u nas w Polsce brakuje pieniędzy na opłacenie sporządzenia i materiałów nutowych i na zapłacenie praw autorskich od muzyki chronionej. My dzięki temu, że jesteśmy utrzymywani przez ministra kultury i przez Polskie Radio, a i też miasto Katowice się do tego dokłada, zakładamy z góry, że nasza orkiestra taką misję pełni, że nie może zabraknąć środków na muzykę najnowszą.
Słuchaliśmy fragmentu Miserere Stanisława Krupowicza w wykonaniu Kamerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak. Również o pokazywanie tego, co nowe i ciekawe i polskie, dba Jacek Rogala, dyrektor Filharmonii Świętokrzyskiej, z którym o 19 już dniach muzyki rozmawia w Kielcach Leszek Ślusarski.
To festiwal, który od kilku lat nawiązuje do swej pierwotnej idei z lat 60., zatem do promocji muzyki polskiej. I tak jak w Katowicach mamy obecnie festiwal prawykonań, tak możemy powiedzieć, że w Kielcach mamy festiwal pierwszych wykonań w Kielcach. Szukamy bowiem różnorodnej polskiej muzyki, głównie naszych czasów, choć nie tylko, która nigdy tu jeszcze nie była prezentowana. To jest ogromny wachlarz nazwisk od Stefana Kisielewskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego w pierwszym koncercie, poprzez Lidię Zielińską, Mirosława Gąsieńca, Stanisława Moryto, Piotra Mosa, Michała Spisaka, Sławomira Czarneckiego, Marcela Chyrzyńskiego, wielu, wielu naszych kompozytorów. Oczywiście staramy się nie tworzyć getta, zatem podczas festiwalu pojawią się i nazwiska zagraniczne i też bardzo różnorodne, bo od Janisa Xenakisa, Maurizio Kagela, poprzez Leonarda Bernsteina, a nawet czasami po kompozytorów klasycznych jak Hector Berlioz czy Claudius Debussy. Zatem szeroki wachlarz, ale jak powiedziałem, nacisk na muzykę polską i na utwory, które jeszcze nie były prezentowane. Wszystko to razem złoży się na 4 koncerty symfoniczne, 3 koncerty kameralne, 2 wystawy i 3 spotkania z kompozytorami lub im poświęcone. Bogaty program, myślę, że wydarzenie bardzo różnorodne, które przyciągnie rzesze publiczności zainteresowanej nowinkami, słuchaniem niekoniecznie tego, co już się zna. zna. Dodam jeszcze, że w ramach koncertów kameralnych chcemy, by były to inne propozycje niż klasyczne filharmoniczne koncerty kameralne. Zatem będzie tu teatr instrumentalny, będzie multiperkusja, będzie performance prezentujące muzykę gongów, będzie wieczór małych instrumentów. Warto też powiedzieć o tym, że mamy całą rzeszę gości festiwalowych. W pierwszym koncercie m.in. Annę Zielińską, która wykona utwór swej mamy, koncert skrzypcowy Zoom, a także wrocławskich śpiewaków Dagmarę Miller, Jarosława Bodakowskiego. W innych koncertach symfonicznych udział wezmą pianista Hubert Rutkowski, amerykański dyrygent Paul Gunn Kim, który jest laureatem naszego konkursu dyrygenckiego w Katowicach. W jeszcze innym koncercie udział wezmą Anna Sikorzek-Olek, harfistka, i Stanisław Skoczyński, perkusista, a w finale Krzysztof Jakowicz i jako dyrygent Marek Pijarowski. Zatem oprócz ciekawej palety nazwisk kompozytorów, mamy też znakomitych wykonawców, z których większość specjalizuje się w repertuarze współczesnym.
Flecistka Katrin de Jong z Towarzyszeniem Symfonii Baltika pod dyrekcją Bogdana Jarmułowicza zaprezentowała fragment koncertu na ten instrument Krzesimira Dębskiego. A o tym, co wzbudzało zainteresowanie mieszkańców Trójmiasta i co może jeszcze zaintrygować, teraz Konrad Mielnik z Gdańska.
Długo czekaliśmy na premierę w Operze Bałtyckiej i stało się. Marzec przyniósł kolejną już w tym teatrze wersję Traviaty Verdiego, którą na scenę przeniósł duet Marek Weiss i Karolina Sofulak. Weiss to inscenizacja, Sofulak to reżyseria, a dokładniej reżyserski debiut. Debiut, dodam, udany, skoncentrowany na wewnętrznych przeżyciach bohaterów, które w tej wersji w sposób znaczący doszły do głosu. Słowem, niezły spektakl z bardzo dobrą partią Joanny Woś w roli Traviaty, przyzwoicie grającą orkiestrą, którą dyrygował José María Florencio, i ciekawą, minimalistyczną scenografią Hanny Szymczak. Marzec w Operze Bałtyckiej to również podwójna premiera Bałtyckiego Teatru Tańca. Podwójna, bo chodzi o spektakl Wojciecha Misiury Sen i spektakl Izadory Weiss Święto Wiosny. Marzec, a konkretnie jego końcówka w Gdańsku, to w ogóle święto tańca. Odbywa się bowiem w tym czasie organizowany przez Gdańską Szkołę Baletową ogólnopolski konkurs tańca. Najpoważniejsze, zdaniem środowiska, miejsce rywalizacji dla młodych tancerzy. A przed nami czwarta już odsłona Gdańskiego Festiwalu Muzycznego. Rozpoczyna się wcześniej niż w latach poprzednich, bo 2 kwietnia. Artystą rezydentem będzie Stefania Toczyska, a charakter festiwalu wynika nie tylko z faktu, że odbędzie się po raz pierwszy w okresie Wielkiego Postu, ale także z tego, że w czasie jego trwania przypadnie wiele bardzo ważnych rocznic. Inauguracja w Oliwskiej Katedrze to Messa da Requiem Verdiego z udziałem m.in. Stefanii Toczyskiej. Finał 13 kwietnia to kantata pasyjna Grauna Der Tod Jesu z udziałem plejady znakomitych solistów, legendarnego Kollegium Vocale Gent i Akademii für Alte Musik z Berlina. Całość poprowadzi Daniel Royce. 10 dzień kwietnia to z kolei gala 30-lecia kapeli Gadanensis z dawną, bardzo często pasyjną muzyką gdańską. Zagra też podczas festiwalu m.in. Orkiestra Symfoniczna Słowackiej Filharmonii Narodowej z Bratysławy, zagra słynna Orkiestra Kameralna Bohumila Warhala, będą koncerty poświęcone pamięci Franciszka Lista, nie zabraknie recitalu laureata ostatniego konkursu imienia Fryderyka Chopina, Ingolfa Wundera. Zapowiada się zatem dużo i ciekawie, ale no właśnie, akurat w tym przypadku cóż mogę na ten temat innego powiedzieć?
Stride la Vampa, aria Azuceny z trubadura Giuseppe Verdiego, zabrzmiała w wykonaniu Stefanii Toczyskiej z Towarzyszeniem Orkiestry Polskiego Radia pod dyrekcją Tadeusza Wojciechowskiego. Orkiestra Kameralna Amadeus Polskiego Radia na swój koncert w marcu zaprosiła wybitnego hiszpańskiego flecistę Claudia Arimani, który był bliskim przyjacielem legendarnego Jean-Pierre Rampala. Mieszkałem w bardzo małej miejscowości, 40 kilometrów od Barcelony, w Katalonii. I odbywało się tam wiele ślubów. Był tam organista, który grał w czasie tych uroczystości. Wtedy śpiewałem w chórze kościelnym i występowałem podczas ślubów. Ale gdy miałem 13-14 lat, zmutowałem i nie mogłem dłużej śpiewać. Aby kontynuować ten biznes, zdecydowano, żebym zaczął grać na jakimś instrumencie. Chciałem wybrać obój. Poszedłem nawet kupić instrument, ale był za drogi i sprzedawca w sklepie zapytał, ile masz pieniędzy. Odpowiedziałem 12 tysięcy peset. I wtedy doradził mi, że za taką kwotę mogę jedynie kupić flet. I dlatego rozpoczęła się moja przygoda z fletem. Jestem bardzo zadowolony z tego wyboru i mam o wiele większe możliwości, ponieważ z obojem byłoby znacznie trudniej zrobić karierę. Nie ma takiego wielkiego repertuaru, stąd byłoby trudniej przygotować recitale. Potem była nauka także u wielkich profesorów. Tak, miałem to szczęście i byłem odważny, ponieważ gdy pewnego razu Jean-Pierre Rampal przyjechał na koncert do Barcelony, w ogóle go nie znałem. Miałem wtedy może 15-16 lat. Przyszedłem do
hotelu, zapukałem do drzwi i powiedziałem: chciałbym dla pana zagrać. On był w slipach, ponieważ właśnie spożywał posiłek. Powiedział: dobrze, ale musisz poczekać 5 minut, a więc zagrałem dla niego i potem już w sali koncertowej zaprosił mnie, abyśmy wykonali wspólnie mały duet, co było dla mnie ogromną przyjemnością. Nigdy nie mogłem przypuszczać, że ten moment zadecyduje o naszej przyszłości i o wielu wspólnych dokonaniach. Był pan u niego, a także graliście razem już profesjonalnie. Tak, przez wiele lat. Wykonywaliśmy utwory na dwa flety i fortepian oraz orkiestrę. Wiele nagrywaliśmy. To było bardzo interesujące, bo to nas zmobilizowało do poszukiwań utworów na dwa flety. Wiele pracowaliśmy i podróżowaliśmy, rozmawialiśmy i stał się dla mnie bardzo bliskim człowiekiem. Byliśmy po prostu przyjaciółmi. Rampal był nie tylko wielkim flecistą, ale również wielkim artystą i, co trzeba zaznaczyć, mistrzem gry na instrumencie dętym. W epoce, kiedy liczyły się tylko skrzypce, wiolonczela czy fortepian oraz śpiew, on podniósł fret na niesamowity poziom i właściwie wszystkie instrumenty dęte muszą mu podziękować za jego aktywność. On był rzeczywiście niesamowitą osobowością, najwspanialszym muzykiem, jakiego spotkałem na scenie. Kochał życie we wszystkich jego aspektach, żył jakby każdy dzień był ostatnim w jego życiu. Korzystał z wszystkiego, co możliwe i w każdym momencie, i to tkwiło po prostu w jego charakterze. Wszyscy, którzy go znali, zachowali o nim wspomnienie wspaniałe. Znam ludzi, którzy go zaledwie spotkali raz, gdy na przykład byli z nim tylko na wspólnym posiłku. Zawsze każdy mówił o nim z wielką estymą, o jego charakterze i sposobie bycia. Gdy zmarł, rodzina chciała, abym wziął sporo rzeczy z jego mieszkania. Otrzymałem wspaniałe prezenty, nuty, frak, flet i gram na tym instrumencie, na którym on kiedyś grał. To Heinz z 1958 roku. I na tym złotym instrumencie gram tutaj także w Poznaniu. No tak, i potem zorganizowano konkurs imienia Jean-Pierre Rampala w Paryżu, a pan zasiadał także w gronie jurorów. Wiele razy byłem członkiem jury, byli tam naprawdę wielcy kandydaci, bo flet osiągnął teraz niesamowity poziom. Spośród wszystkich instrumentów dętych, flet poszybował najwyżej, jeśli chodzi o wykonawstwo. Stał się instrumentem prawie perfekcyjnym. Ci młodzi ludzie, którzy na nim teraz grają, mają ogromne możliwości.
Słuchaliśmy fragmentu sławnej melodii z Orfeusza i Eurydyki Krzysztofa Willibalda Glucka. Claudio Arimani grał z Towarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Amadeus Polskiego Radia pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. Do Szczecina zaś dotarł znakomity kwartet z jego primariuszem. Rozmawiać będzie za chwilę Halina Więcek-Przybyła.
Recital świetnego gitarzysty Adaira Assada na inauguracji wiosennych koncertów gitarowych. Koncert doskonałego duetu fletowego Łukasz Długosz, Agata Kielan w Filharmonii. Rekwiem Charles Gounod w kościele garnizonowym. To wyróżniające się występy w marcu w Szczecinie, ale na długo w pamięci melomanów pozostanie zapewne wieczór z kwartetem Filharmonii Berlińskiej. Zabrzmiały dwa kwintety gitarowe Luigi Boccheriniego i kwartet F-dur Razumowski Ludwika van Beethovena. Uznanym w świecie muzyką Berlińskiej Filharmonii towarzyszył gitarzysta Krzysztof Meisinger. Kwartet Beethovena wzruszał głębią emocji, a kwintety C-dur i D-dur Luigi Boccheriniego cieszyły lekkością frazy i tanecznymi rytmami fandanga. Prymariusz kwartetu Daniel Stabrawa nie ukrywał swojego zadowolenia po koncercie.
Myśmy te kwintety już grali kilka lat temu z gitarzystą z Danii. Powiem szczerze, nie był tak dobry jak nasz wspaniały Krzysztof, który rewelacyjnie gra. Ma niesamowite poczucie rytmu, intonacja, sam rodzaj dźwięku, jaki wydobywa. Także to była radość dla nas grania z nim. Wiemy, kto to był Boccherini. To jest diabelnie trudne na wiolonczele, bo sam Boccherini był wspaniałym wiolonczelistą i Stradivari nawet zbudował dwa instrumenty dla Boccheriniego. To jest taka muzyka trochę, powiedzmy, rozrywkowa, to znaczy na dworze, żeby się z tym zabawić. Nie ma w tym żadnego dramatyzmu, nie ma w tym filozofii, jest po prostu miłe, wirtuozowskie granie, popisujące się, zabawa dla ludzi.
W połowie lat 80. zdecydował się pan zostać w Berlinie i prowadzić tam działalność artystyczną.
Tak się złożyło. Pojawiła się taka możliwość zdawania do tamtejszej orkiestry, do berlińskich filharmoników. Zrobiłem to i się udało.
Stanowisko koncertmistrza Filharmonii Berlińskiej to niebagatelna sprawa.
To stanowisko dostałem dopiero po roku czy po dwóch, kiedy się zwolniło miejsce i studi jako tutista zdawałem na to miejsce. Oczywiście, że to bardzo prestiżowe zajęcie i chyba to mnie najbardziej pociągało. Możliwość kontaktu z najlepszymi na świecie muzykami.
Bo przecież był pan bardzo dobrym skrzypkiem i tu w Polsce mógł pan też kontynuować jakoś.
Grywałem trochę jako solista też, ale czułem, że to nie jest zadanie dla mnie. Trzeba by się temu strasznie poświęcić. To nie jest chyba najlepsza droga. Gdzieś kończy się potem ta radość już muzykowania, bo w końcu tych koncertów czy możliwości wykonywania dzieł jest ograniczona, a będąc w orkiestrze, w bardzo dobrej orkiestrze ma się po prostu plus do tego kwartet, nieograniczoną ilość samych artystów.
Muzyka była tu najważniejsza w tym wszystkim?
Absolutnie muzyka była najważniejsza i jest nadal najważniejsza.
A jak zaczęło się pana granie w kwartecie?
Zbigniew Zieńkowski, również polski skrzypek z Lublina, który kilka lat grał w Filharmonii Berlińskiej. I on przede mną grał w tym kwartecie. Kiedy został koncertmistrzem w Kolonii, ja już byłem wtedy w Berlinie, on właśnie odchodził, zaproponował kolegom, z którym grał, żeby mnie wzięli na primariusa i tak się stało.
Kwartet koncertuje na całym świecie.
To niektóre koncerty zostają w pamięci chyba ze względu na salę, w której się gra. Mieliśmy już do dyspozycji w zasadzie wszystkie możliwości sal, nie tylko kameralnych, ale co mi zostało, po ostatnim turnie w Stanach Zjednoczonych, które odbyło się teraz w styczniu, poznaliśmy salę w Bostonie, Jordan Hall. Tak piękna sala, że po prostu samo wejście, potem granie dla tej publiczności jest wielką radością, w związku z czym koncert również był udany. I chyba to zostanie na kilka lat. Przed 20 lat nawiązaliśmy kontakt z małą firmą, która się nazywała Torofon. Działa nadal. To jest bardzo dobre, bo jesteśmy wolni w wyborze tego, co mamy nagrywać. I to jest chyba najważniejsze.
Posłuchajmy jeszcze finału kwintetu gitarowego Fandango.
Michał Znaniecki, dyrektor Poznańskiego Teatru Wielkiego, wyreżyserował w Buenos Aires Eugeniusza Oniegina Piotra Czajkowskiego. Po powrocie zapytałam autora inscenizacji znanej już z Opery Krakowskiej, gdzie była przygotowana w grudniu, o pierwsze wrażenia.
No, udało się wzbudzić niesamowity entuzjazm. Entuzjazm Argentyny, jako że Teatro Colón jednak nie ruszy z inauguracją, więc druga scena La Plata stała się pierwszą sceną Argentyny operową, więc mieliśmy całą widownię abonamentów właśnie z Buenos Aires Colón. Trudna widownia, liczyliśmy na udany spektakl i dobre brawa, natomiast nie spodziewaliśmy, że spektakl będzie przerwany brawami i to 3 minuty na przykład po liście śpiewanym przez Magdę Nowacką, co naprawdę robi wrażenie w teatrze. 3 minuty oklasków tak w trakcie spektaklu, no to jest wyjątkowe i oczywiście na zakończenie wiadomo, że tam zawsze są efekty specjalne, jeżeli chodzi o wirtuezerię i Czajkowskiego, i orkiestry, i przede wszystkim dwójki śpiewaków, bo finał Oniegina jest bardzo wstrząsający emocjonalnie i Marcin Bronikowski, który u nas zaśpiewa w Poznaniu na swoje 20-lecie kariery, bo taką zrobimy frajdę widowni poznańskiej w 2012 roku. I Magda rzeczywiście mieli niesamowity sukces. No ja dostałem propozycję współpracy jako teatr. Teatr Wielki w Poznaniu będzie współpracował przez najbliższe lata z wieloma teatrami w południowej Ameryce, bo za chwilę nawiązujemy kontakty i podpisujemy umowy z 3 teatrami w Brazylii, z festiwalem. Montevideo potwierdziło natychmiast, spektakl Oniegina będzie pokazywany w lipcu. W Montevideo, w Nowym Teatrze, jako inauguracja również, co też jest bardzo ważne. No więc można mówić o sukcesie, no naprawdę.
Czy panu ktoś szeptał, jak reżyseria została przyjęta?
No na razie jedyne, co mi się udało dowiedzieć w samolocie, wylatując jeszcze przed ukazaniem się recenzji, dostawałem co chwila, ile gwiazdek dostaliśmy od recenzentów, więc poniżej 4 nie zeszliśmy, na 5, czyli bardzo dobrze i zawsze z komentarzem, że miał być wielki sukces i ten sukces był. Nie rozczarowaliśmy publiczności, mimo że Oniegin akurat w La Placie był po raz pierwszy pokazywany, więc bardzo byli przygotowani, no bo Argentyńczycy się przygotowują do opery, więc rzeczywiście wszyscy wszystko wiedzieli o Oniegine, chyba więcej nawet ode mnie i od śpiewaków, no ale taka mieszanka wybuchowa, czyli nasze dekoracje, kostiumy, plus Magda i Marcin Bronikowski i inni śpiewacy argentyńscy, rzeczywiście się to udało.
No pan tam zrobił taki zabieg bardzo ciekawy z wodą.
Tak, rozpuszczanie się lodu jak serce Oniegina, które powoli się rozpuszcza, z pierwszy, drugi akt są elementy z lodu, potem trzeci akt już woda i w tej wodzie wielkie emocje. W związku z tym to zostało kupione bardzo przez publiczność, bardzo zrozumiane, bo spotykałem się z ludźmi, którzy nawet nie wiedzieli, kim jestem, następnego dnia w Buenos Aires i rozmawiali o tym Onieginie i mówili, że właśnie ta metafora niesamowita, nie wiedzą, że jestem reżyserem nawet, więc to było ciekawe, że wzbudziło to duże emocje, ale również analizę, bardzo ostrożną i uważną.
Jakie spektakle dla Argentyny, dla Buenos Aires są w planie i jakie otrzymały ewentualne zaproszenia?
Na razie przygotowujemy wyjazd Mandragory Szymanowskiego, która będzie u nas robiona w Koszutach i pod stolicach w maju, w czerwcu. Potem jedziemy do Berlina, do Madrytu, do Santanderna Festival razem ze Stworzeniem Świata i koncertami naszego teatru, a następnie do Buenos Aires, do Montevideo w grudniu.
Судите ж вы, какие розы нам
Był to fragment arii z Eugeniusza Onegina Piotra Czajkowskiego. Śpiewał Wojciech Drabowicz z Towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Grzegorza Nowaka. Pozostajemy w kręgu opery. Beata Górecka-Młyńczak rozmawia z Małgorzatą Walewską, która występowała z Filharmonią Koszalińską.
Ja zawsze śpiewałam, tylko chodzi o to, że to nie miało nic wspólnego z operą. Miałam taki bardzo krótki epizod nauki gry na fortepianie z bardzo żałosnym skutkiem. Jak dostałam papier maturalny do ręki, wtedy stwierdziłam, że ja chcę śpiewać operę. Skąd to się wzięło? Ja miałam w zasadzie dwie pasje. To było aktorstwo i śpiewanie. I opera była idealnym połączeniem tych dwóch kierunków. I potem poszłam do Akademii Muzycznej na egzaminy wstępne, których nie zdałam. Ale to był mój pierwszy moment, kiedy mogłam się zetknąć z głosami operowymi na takiej małej przestrzeni, z tą siłą i energią przekazu i energią. Widziałam, jaka duża jest przepaść między moimi umiejętnościami, które są żadne, a ludźmi innymi, którzy tam zdawali do tej akademii. Miałam świadomość, że to może nie być takie proste, żeby się tam dostać. To wiedziałam, że to jest to, co ja chcę robić, że to są emocje, z którymi ja chcę obcować na co dzień. Nie miałam ambicji, żeby być wielką śpiewaczką scen światowych. Szczytem moich ambicji było śpiewanie w chórze, w teatrze wielkim. Dlaczego w teatrze? Dlatego, żeby ten aspekt aktorski też był tutaj mocno obecny w tej pracy. I jakby to był mój cel. On nie był aż taki całkiem nieosiągalny. Poszłam do średniej szkoły muzycznej, gdzie też nie dostałam się tak z otwartymi rękami, tylko była to ciężka droga, lista rezerwowych i potem tak stopniowo się piełam jakby do egzaminu. Moim największym szczęściem było spotkanie profesor Haliny Słonickiej na odpowiednim etapie mojego artystycznego życia. Potem się okazało, że to moje kompletne fiasko na tym wstępnym egzaminie do Akademii Muzycznej było też spowodowane tym, że profesor, do której trafiłam na początku, która próbowała mnie jakby przygotować do tych egzaminów wstępnych, zupełnie nie rozpoznała, jakim ja jestem gatunkiem głosu i repertuar, który dostałam, był w ogóle niepasujący do moich możliwości. No ja wiem o tym teraz, bo do tej pory z tym repertuarem mam problem.
No i potem te właściwie sukcesy to przyszły po ciężkiej pracy, bo niewątpliwie taką musiała pani wykonać, biorąc pod uwagę, że była jakby pani świeżynką, a niektórzy wokaliści mieli za sobą już na przykład szkołę muzyczną, co zdecydowanie ułatwia.
Albo szkołę podstawową, albo wychowali się w rodzinach muzycznych, gdzie po prostu ojciec wiolonczelista, matka skrzypaczka i po prostu całe życie w ich domach było to obecne. Takim przykładem jest Ola Kurzak na przykład, doskonała nasza wielka gwiazda sopranistka, która się wychowała w rodzinie muzyków, która zaczynała jako skrzypaczka, a w tej chwili jest świetną śpiewaczką, więc w pewien sposób ona ma łatwiej, bo po prostu ta wiedza muzyczna, którym człowiek jest przesiąknięty, procentuje na całe życie. Ja tego nie miałam, stąd też moja wielka tolerancja i zrozumienie dla ludzi, którzy odkrywają dopiero dla siebie operę, bo ja świeżo mam w pamięci, jak to było, jak ja sama odkryłam ten gatunek.
Czy w tym sukcesie pomogły też konkursy, na które pani jeździła i wygrywała niejednokrotnie?
Tak. I tutaj dla młodych śpiewaków taka wskazówka, to nie jest takie bardzo ważne, żeby te konkursy wygrywać. Ważne jest, żeby się pokazywać, żeby mierzyć się z tym stresem, żeby zobaczyć, jaka jest konkurencja, żeby pracować z ludźmi na zachodzie, żeby zdobywać doświadczenie. I to jest najbardziej istotne w tych konkursach, dlatego że paradoksalnie te konkursy, które wygrałam, dały mi jakieś takie profity krótkotrwałe. Przede wszystkim konkurs Pavarottiego był związany z poznaniem wielkiego mistrza, gdzie potem miałam szansę pracować z nim w Wiedniu. Potem konkurs Alfredo Krausa, który wygrałam na Wyspach Kanaryjskich, zaowocował kontraktem na następny rok, bardzo dobrze płatnym. Poza tym te konkursy też przynoszą pieniądze i to jest dla młodego śpiewaka, który zaczyna, zwłaszcza jeżeli nie pochodzi z rodziny milionerów, to jest niezbędne, żeby się dalej rozwijać, bo nawet jeżeli jeździmy na jakieś przesłuchania do różnych agencji, to wszystko wiąże się z konkretnymi kosztami, to wiąże się, nie wiem, z kosztami paliwa albo przelotem samolotem. Nie stać na to młodych ludzi, więc jeżeli już dostaniemy tam kontrakt, to wtedy jest fajnie. Ta inwestycja początkowa się zwraca w jakiś sposób. A jak nie, to trzeba inwestować dalej i to tak trzeba, aż się w końcu kiedyś trafi.
Była to pieśń Dear Junge Prinz Karola Szymanowskiego z Towarzyszeniem Oskara Jeziora, śpiewała Małgorzata Walewska. I na zakończenie jeszcze Zofia Stupińska zaprasza na spotkanie ze śpiewaczką, która zadomowiła się w Polsce, ale jest obywatelką świata.
Z koncertów do najlepszych zaliczymy z pewnością Wieczór Muzyki Rosyjskiej z udziałem śpiewaczek Olgi Pasiecznik-Sopran i Agnieszki Relis-Mezzosopran. Dyrygował Władimir Kiradzijew. Słowa wielkiego uznania należą się przede wszystkim śpiewaczkom. Agnieszka Relis świetnie zaśpiewała fragment będący wzruszającą pieśnią rosyjskiej dziewczyny, która szuka narzeczonego na pobojowisku, opłakując tych, którzy oddali życie za ojczyznę w kantacie Aleksander Newski Sergiusza Prokofiewa. Na długo pozostanie w pamięci melomanów wspaniały, mieniący się różnymi barwami sopran Olgi Pasiecznik. Artystka wykonała 4 wielkie arie. Jeżeli do tego dodamy kawatinę Ludmiły z Rusłana i Ludmiły Mikołaja Glinki, tworzy się bardzo trudny zestaw. Olga Pasiecznik była tego wieczoru w świetnej formie i zachwyciła nas nie tylko pięknym głosem, ale także urodą i elegancją.
Miałam okazję nagrywać dla różnych wytwórni. Dla firmy Naxos nagrałam z 10 albo może i więcej płyt, począwszy od muzyki Händla, skończywszy na muzyce Lutosławskiego i Krzysztofa Pendereckiego, ale również nagrałam płyty na przykład dla wytwórni Harmonia Mundi, Don Giovanniego. W partii Donny Anny nagrałam tą płytę 3 lata temu pod dyrekcją René Jacobsa. Jest to niezwykły dyrygent, może jeden z niewielu dyrygentów w naszych czasach, który potrafi w niezwykły sposób pracować przede wszystkim nad recytatywem, co jest bardzo ważne w operze, a często jest traktowany trochę po macoszemu. W ubiegłym roku miałam okazję nagrać komplet pieśni Chopina dla wytwórni Naxos z Natalią, z moją siostrą pianistką, i część mazurków, i płyta ta dostała 5 gwiazdek gramofon. Bardzo się cieszę z tego powodu, że ten repertuar został zauważony, bo na pewno Państwo wiecie, na arenie międzynarodowej muzyka Chopina jest oczywiście znana, ogromnie i podziwiana, ale przede wszystkim muzyka instrumentalna, fortepianowa. Jego twórczość wokalna ciągle pozostaje nadal jakby w cieniu. Nagrałyśmy wspólnie album z pieśniami Mozarta w roku mozartowskim, który został wydany również w Polsce. Zadałyśmy sobie trud przygotować wszystkie pieśni Wolfganga Amadeusza Mozarta i nie tylko te pieśni, które myślimy, że są jego pieśniami, ale czasami i te pieśni, które napisał jego ojciec, które są po prostu jemu przypisywane. I też bardzo jesteśmy dumne z tego, że to nagranie zostało zauważone i dostałyśmy za ten komplet nagrodę imienia Norwida. Już w naszych czasach nagrywają DVD, żeby już od razu było przedstawienie z wizją. I takie płyty również zostały wydane w ubiegłym roku i 2 lata temu. Jest to produkcja Króla Rogera pod dyrekcją Dawida Pointneya z Bregenzfestspiele, gdzie śpiewałam Roxanę w Królu Rogerze. W zeszłym roku z kolei wyszła płyta DVD z premiery nowego przedstawienia Mariusza Trelińskiego w Teatrze Wielkim w Warszawie z Orfeusza i Eurydyki. Proszę sobie wyobrazić, że całe przedstawienie się zaczyna od tego, że Eurydyka popełnia samobójstwo.
Jeśli pani jest przekonana, no to próbuje pani wytłumaczyć reżyserowi, że chciałaby pani inaczej.
O nie, 20 lat temu jak zaczynałam, ciężko mi było dyskutować, kogoś przekonać, że rozbieranie się na scenie nie ma zupełnie nic wspólnego ani z treścią, ani z tym, co w ogóle jest w tej muzyce zawarte. Tak w tej chwili już mam odwagę i wydaje mi się, że moje doświadczenie pozwala mi zbuntować się, jeżeli jest to potrzebne. Pamiętam bardzo dobrze historię z koronacją Popei. Owszem, była kurtyzaną, ale nie uważam, że rozbieranie się na scenie zupełnie jest tak niezbędne w tej muzyce, żeby akurat przekazać tą treść. Więc pamiętam mój bunt i pamiętam również, jak przez prawie tydzień czasu scenograf się do mnie nie odzywał. Nazwał to nieprofesjonalną rzeczą, ponieważ jako kontrprzykład podał przykład, że jego żona, która jest aktorką filmową, potrafi się rozebrać w filmie, jeżeli jest to potrzebne. I wtedy argumenty typu, że ja jestem śpiewaczką, nie stryptyzerką, nie zawsze trafiają do tych osób. Na szczęście wtedy miałam wsparcie w osobie reżysera. Po prostu nasza taka postawa musi być ciągłego uczenia się czegoś, że musimy być ciągle otwarci na to, że możemy się codziennie czegoś nowego nauczyć, że tak naprawdę te wszystkie nagrody, konkursy tak naprawdę są niczym w porównaniu z tym, co jest dziś wieczorem. To, kim jesteśmy, się sprawdza codziennie wtedy, kiedy wychodzimy na scenę. I to jest właśnie nasz poziom.
Arią Donny Anny, Non mi dir bel idol mio z Don Giovanniego Wolfganga Amadeusza Mozarta w wykonaniu Olgi Pasiecznik oraz Freiburger Barok Orchester pod dyrekcją René Jacobsa żegnają się z Poznania Alina Kurczewska i Irena Goszczyńska.